Odcinek 16.
We wrześniu 1938 roku Walter Warlimont objął stanowisko szefa obrony narodowej, a dwa miesiące później zastąpił generała Jodla na stanowisku szefa oddziału operacyjnego. Wehrmachtamt. Od września 1939 roku był zastępcą szefa sztabu dowodzenia Oberkommando der Wehrmacht. W sierpniu 1940 roku otrzymał stopień generalski. W zamachu na Hitlera w 1944 roku odniósł niegroźne rany. Ich następstwa jednak uniemożliwiły mu sprawowanie funkcji. W 1948 roku został skazany na dożywocie za zbrodnie wojenne. W 1951 roku zmniejszono wyrok do 18 lat, a w 1957 roku został zwolniony. Panowie, to, co mam wam do przekazania, objęte jest najściślejszą tajemnicą wojskową, powiedział Jodl, gdy usadowili się w fotelach, a żołnierz starannie zamknął drzwi. Wracam od Führera. Dowiedziałem się, że Führer zamierza rozpocząć zbrojną inwazję na Związek Radziecki następnej wiosny. Żaden z czterech oficerów, którzy usłyszeli tę wiadomość, nie starał się nawet ukryć zaskoczenia. W szczytowym okresie przygotowań do morskiej inwazji na Wielką Brytanię dowiadywali się, że Wehrmacht musi przygotować się do wielkiej lądowej wyprawy na Związek Radziecki. Dlaczego teraz? Skąd ta zmiana? Jodl nie potrafił tego wyjaśnić. Konieczność wyeliminowania bolszewickiego niebezpieczeństwa, które stale wisi nad Niemcami, sprawia, że zbrojne starcie jest nieuniknione, mówił. To też najlepszym rozwiązaniem jest uwzględnienie tego w biegu wojny. Tak niejasne sformułowania w ustach starego żołnierza wskazywały nadzwyczaj dobitnie, że jest całkowicie zaskoczony nową sytuacją. Adolf Hitler zdawał sobie sprawę, że przymierze ze Stalinem, jakie zawarł w sierpniu i wrześniu 1939 roku, jest tylko taktycznym zabiegiem i lada miesiąc musi zostać zerwane. Choć jeszcze 19 czerwca 1940 roku, spotykając się z włoskim ministrem spraw zagranicznych, hrabią Galeazzo Ciano, nie wspomniał ani słowem o planach wojny ze Związkiem Radzieckim. Wydarzenia w 1940 roku przekonywały go, że czas sojuszu kończy się. Rosja podporządkowała sobie Litwę, Łotwę i Estonię, co oznaczało wzmocnienie radzieckiej pozycji nad Bałtykiem. Nie to jednakże było najważniejsze, gdyż Niemcy wcześniej zaakceptowały tę zmianę. Był inny rejon w Europie, na którego punkcie Hitler był szczególnie wyczulony. Rumunia i jej pola naftowe. Lęk przed utratą głównych źródeł zaopatrzenia niemieckiej gospodarki w ropę był szczególnie silny. I nagle, w końcu czerwca 1940 roku okazało się, że Wiaczesław Mołotow, radziecki komisarz spraw zagranicznych, wezwał rumuńskiego ambasadora i wręczył mu notę z żądaniem przekazania w ciągu 48 godzin Besarabii, krainy będącej częścią carskiej Rosji. Rumuński rząd zwrócił się natychmiast z prośbą o pomoc do Berlina, ale Niemcy nie mogły nic zrobić i odpowiedziały Rumunom, że powinni przyjąć radzieckie żądania. Traktat radziecko-rumuński przewidywał przekazanie Związku Radzieckiego nie tylko Besarabii, ale także Bukowiny. Rosjanie przesunęli granice swojego państwa z rzeki Dniestr na rzekę Prut i wystarczył rzut oka na mapę, aby zobaczyć, że zbliżyli się o 200 kilometrów do szybów naftowych i rafinerii Ploeszti. Ich bombowce potrzebowały już tylko 30 minut lotu, aby zaatakować obiekty, które Hitler uważał za decydujące dla niemieckiej gospodarki. Dlatego uznał, że należy rozpocząć przygotowania do wielkiej wyprawy na wschód. Ale przedtem musiał zakończyć wojnę na zachodzie. Nie mógł pozostawiać otwartego frontu i dzielić swoich wojsk między dwa krańce Europy. Zawsze utrzymywał, że główną przyczyną klęski wojsk niemieckich w I wojnie światowej była walka na dwa fronty. Nie chciał, aby ta sytuacja się powtórzyła. Rozpoczęcie wojny ze Związkiem Radzieckim planował na połowę kwietnia 1941 roku i był przekonany, że do tego czasu Wielka Brytania ugnie się pod jego militarną presją. Przygotowania do inwazji, która w istocie nigdy miała nie nastąpić, tworzyły atmosferę zastraszenia. Ataki lotnicze miały dopełnić reszty. Zmasowane uderzenia samolotów na brytyjskie lotniska i zakłady lotnicze miały wyeliminować wrogie siły powietrzne. Ostatecznym ciosem, jaki Luftwaffe miała zadać Wielkiej Brytanii, byłaby operacja Adlertag, przewidywana początkowo na 10 sierpnia 1940 roku. I ten plan był blefem Hitlera. Nie uwzględniał bowiem, że Luftwaffe tworzona była do wsparcia wojsk lądowych. Samoloty bombowe nie potrzebowały dużego zasięgu, a nie musiały zabierać wielkiego ładunku, aby zadać wrogowi duże straty. Najliczniej produkowany Heinkel HE-111 mógł zabrać do łuków bombowych tylko 2 tony bomb, a jego zasięg wynosił niecałe 2000 kilometrów. Oznaczało to, że poza zasięgiem tych bombowców znalazło się wiele angielskich zakładów zbrojeniowych i baz lotniczych. Bombowce nurkujące Ju-87 o jeszcze mniejszym zasięgu, wynoszącym tylko 1000 kilometrów, w ogóle nie nadawały się do misji bombowych nad Wielką Brytanią. Samoloty myśliwskie, choć znakomite, miały za mały zasięg, aby skutecznie chronić bombowce przed brytyjskimi myśliwcami, gdyż czas, w którym mogły latać nad Anglią, był za krótki. Hitler, zapewniany przez dowódcę lotnictwa, marszałka Rzeszy, Hermana Göringa o sile Luftwaffe, nie uwzględnił, że po ciężkiej kampanii na zachodzie Europy siły powietrzne Niemiec były osłabione. W czasie walk w Belgii i Francji 1428 samolotów niemieckich zostało zniszczonych, a 488 uszkodzonych, łącznie 1916, co stanowiło 36% stanu z 4 maja 1940 roku. Jednocześnie brytyjska produkcja zbrojeniowa nabierała rozmachu. Od końca wojny o Francję zakłady lotnicze dostarczyły dywizjonom 150 nowoczesnych myśliwców Spitfire, co bardzo wzmocniło obronę. Luftwaffe, która nie miała szans pokonania Brytyjczyków, mogła jednak zrealizować zadanie wyznaczone przez Hitlera. Przestraszyć ich, złamać ich morale i zmusić do zawarcia pokoju. Heinkel HE-111, niemiecki bombowiec, którego prototyp oblatano 24 lutego 1935 roku jako samolot pasażerski. Samolot w wersji wojskowej HE-111B-1 został przekazany Luftwaffe w drugiej połowie 1936 roku. HE-111B-2 odbył próby bojowe w Hiszpanii, które wykazały, że jest wystarczająco szybki i silnie uzbrojony, aby latać bez eskorty myśliwców. Ze wszystkich wersji wyprodukowano najwięcej samolotów HE-111H. Do 1944 roku powstało ich ponad 5000. Dane taktyczno-techniczne HE-111H-16. Dwa silniki o mocy 1350 km każdy, rozpiętość 22 metry 60 cm, długość 16 metrów 40 cm, maksymalna masa startowa 14 tysięcy kg, maksymalna prędkość 435 km na godzinę, zasięg 1950 kilometrów, uzbrojenie, jeden najcięższy karabin maszynowy kaliber 13 mm, jeden podwójny karabin maszynowy kaliber 7,9 mm, jedno działko MGFF kalibru 20 mm, bomby do 2000 kg. Przewaga liczebna niemieckich sił powietrznych była wyraźna. Niemcy mogli wystawić przeciwko Wielkiej Brytanii 2669 samolotów dwóch flot lotniczych. W tej liczbie znalazło się między innymi 1131 bombowców średniego zasięgu i 809 jednosilnikowych myśliwców. Brytyjczycy mogli bronić się, wysyłając do walki jedynie 279 nowoczesnych myśliwców Spitfire, 462 starsze myśliwce Hurricane oraz około 160 samolotów Blenheim i Defiant, które ze względu na małe osiągi bojowe nie mogły być brane pod uwagę. Winston Churchill doskonale zdawał sobie sprawę z tego, w jak tragicznej sytuacji znalazła się jego ojczyzna. Produkcja samolotów rosła szybko, ale dorównanie Niemcom było sprawą miesięcy, gdy tymczasem decydujące miały być najbliższe tygodnie. Mógł liczyć jedynie na pomoc Stanów Zjednoczonych, ale prezydent Franklin Roosevelt, choć coraz bardziej przychylnie nastawiony, miał niewielkie możliwości przyjścia z pomocą. Zbliżały się wybory prezydenckie i musiał liczyć się z bardzo licznymi grupami wyborców, zdecydowanie przeciwnych mieszaniu się Stanów Zjednoczonych do wojny w Starym Świecie. Decyzja o udzieleniu Wielkiej Brytanii wydatnej pomocy mogła oznaczać przegrane wybory. Wiedział doskonale, że konkurent do urzędu prezydenta Wendell Willkie tylko czekał na jakikolwiek krok Roosevelta w tę stronę, aby okrzyknąć go wojennym awanturnikiem, który chce posłać za ocean setki tysięcy amerykańskich chłopców, aby ginęli w nie swojej wojnie. Równie ciężki mógł być zarzut, że prezydent marnuje pieniądze amerykańskich podatników, wysyłając do Wielkiej Brytanii broń, choć zdaje sobie sprawę, że położenie tego państwa jest tragiczne i każdy statek wypływający z amerykańskiego portu należy uznać za zmarnowany. Jedyne, na co Churchill mógł liczyć, to uzyskanie zgody na zakup broni w Stanach Zjednoczonych za twardą walutę. Płać i bierz. Taką zasadę mógłby zaakceptować prezydent Roosevelt, tym bardziej, że jego minister finansów oceniał brytyjskie rezerwy złota i dolarów na 2252 miliony dolarów, co, jak szacował, pozwalałoby Wielkiej Brytanii prowadzić wojnę przeciwko Niemcom przez rok. Amerykanie mylili się. I to bardzo. Brytyjskie rezerwy miały starczyć tylko do końca 1940 roku. Sytuacja była tak trudna, że Neville Chamberlain, przechodzący rekonwalescencję po trudnej operacji usunięcia nowotworu, zaproponował, aby ogłosić narodową zbiórkę złota. Brytyjczycy mogliby wspomóc pustoszejący skarb państwa, oddając złote obrączki i rodzinną biżuterię. Churchill uznał jednak takie rozwiązanie za niewiele warte w kategoriach ekonomicznych, choć pozwalałoby zawstydzić Amerykanów. Lepszym pomysłem było przerzucenie części zmartwienia o pieniądze na rząd amerykański, co stałoby się po zrealizowaniu przez amerykańskie firmy dużego zamówienia, za które Brytyjczycy nie mogliby zapłacić. I tak się stało, gdyż Wielka Brytania zamówiła w amerykańskich zakładach 1000 czołgów M3, nie wiedząc kiedy i czy w ogóle będzie mogła za nie zapłacić. Na domiar złego Niemcy nasilali ataki na brytyjską flotę handlową w takim stopniu, że groziło to zablokowaniem życiodajnych szlaków, którymi z kolonii płynęły surowce i żywność. Było to efektem niemieckich podbojów Danii, Holandii, Norwegii i Francji. w których wyniku linia brzegowa III Rzeszy wydłużyła się z 500 do 5000 kilometrów. Okręty podwodne uzyskały dogodne bazy, z których prowadziła najkrótsza droga na Atlantyk. W czerwcu 1940 roku dowódca floty podwodnej, admirał Karl Dönitz, przeniósł swoją główną kwaterę na zachodni brzeg Francji do Kernevel pod Lorient. Właśnie do Lorient 5 lipca 1940 roku przybył pierwszy okręt U-30, dowodzony przez kapitana Fryca Lempa. Wkrótce niemieckie siły podwodne stacjonujące w okupowanej Francji powiększyły się do 8 flotylli wyruszających do ataków na aliancką żeglugę z Brestu, Lorient, La Palisse i Saint-Nazaire. W lipcu ofiarą ubotów bazujących we Francji padło 38 statków o łącznym tonażu 382 tysięcy ton. Tymczasem Wielka Brytania, zagrożona inwazją, musiała wycofać do obrony wysp 5 okrętów liniowych, 11 krążowników, 1 lotniskowiec, 80 niszczycieli, kilkaset mniejszych jednostek i 300 samolotów lotnictwa morskiego. Z drugiej strony Niemcy wzmacniali siły. Na Atlantyk wyruszyły krążowniki pomocnicze, zamaskowane jako statki handlowe. Jeden z nich, Atlantis, do czerwca 1941 roku zatopił 21 statków o łącznym tonażu 140 900 brutto register ton. Na oceanie działały największe niemieckie okręty wojenne. Obfite żniwo zbierały bombowce dalekiego zasięgu Focke-Wulf FW-200. Podstawowym zagrożeniem dla alianckiej żeglugi pozostały jednak U-boty. W drugiej połowie 1940 roku brytyjska żegluga straciła 558 statków o łącznym tonażu blisko 2,5 miliona brutto register ton. Było oczywiste, że następny rok będzie jeszcze gorszy, zwłaszcza że Niemcy, wykorzystując zdobyczne surowce, siłę roboczą i stocznię, zwiększą produkcję okrętów podwodnych, które w dodatku zaczęły stosować bardzo skuteczną taktykę tak zwanych wilczych stad. Działając w zespołach, mogły łatwiej poszukiwać brytyjskich konwojów i zadawać im większe straty. Wydawało się, że koniec roku 1940 przyniesie ostateczne załamanie Wielkiej Brytanii, która pobita, pozbawiona dostaw morskich, z przemysłem zrujnowanym niemieckimi bombami, będzie musiała prosić Hitlera o zawarcie pokoju. A wówczas on już nie będzie tak skory do oferowania łagodnych warunków zakończenia działań wojennych. Będzie zwycięzcą nad Wielką Brytanią, rzuconą na kolana. Każdy dzień utwierdzał zwolenników rozpoczęcia negocjacji pokojowych z Hitlerem, że należy to zrobić, dopóki nie będzie za późno. Churchill, który odrzucał takie rozumowanie, miał nad nimi przewagę. Ostatecznie Halifax czy Butler, którzy przewodzili stronnictwu zwolenników pokoju, byli jego urzędnikami. Podlegali mu i mógł ich po prostu zwolnić. Nie robił tego, gdyż ich potrzebował. Nie chciał bowiem wyprowadzać Hitlera z błędnego przekonania, że zawarcie pokoju jest możliwe. Usunięcie z rządu zwolenników takiego rozwiązania byłoby oczywistym sygnałem dla Hitlera, że nie ma na co liczyć i spowodowałoby zaostrzenie działań niemieckich. Stronnictwo zwolenników zakończenia wojny z Niemcami znajdowało poparcie wśród rodziny panującej. Król Jerzy VI w oczywisty sposób popierał Halifaxa i związanych z nim polityków. Nie mógł oczywiście otwarcie opowiedzieć się po ich stronie, ale wielu członków jego rodziny to robiło. Na ile Churchill mógł stanąć przeciwko nim? Gdzie jest książę? Czerwona lampa nad drzwiami gabinetu Stuarta Menzisa, szefa brytyjskich tajnych służb, zgasła, co dla sekretarki Miss Kathleen Pettigrew było sygnałem, że jej szef może już przyjąć następnego interesanta. Kathleen Pettigrew stała się pierwowzorem Miss Moneypenny, sekretarki szefa Jamesa Bonda w powieściach Iana Fleminga. Nie dziwiło Kathleen Pettigrew, dlaczego człowiek, który pół godziny temu wszedł do gabinetu Menzisa, nie pojawił się ponownie w sekretariacie, gdyż znała tajemnicę pokoju za grubymi, obitymi skórą drzwiami. W ścianie, obok kominka, znajdowały się tajne drzwi, umożliwiające dostęp do tunelu łączącego siedzibę tajnych służb przy Broadway z domem Menzisa przy pobliskiej Queen Anne's Gate. Dzięki temu Menzis i jego szczególni goście mogli spotykać się niezauważeni przez tych, którzy mogli obserwować główne wejście do siedziby tajnych służb. Człowiekiem, który tak dyskretnie opuścił gabinet Menzisa, był Reginald Rex Benson, jego stary przyjaciel z czasów nauki w Eton i bliski oraz doświadczony współpracownik. Otrzymał polecenie, które mogło okazać się bardzo ważne dla brytyjskiej polityki. Towarzyszenie księciu Windsoru, który wraz z małżonką przebywał w Paryżu, gdzie był przedstawicielem brytyjskiego sztabu w dowództwie wojsk francuskich. Gdy Niemcy zbliżali się do stolicy Francji, książę postanowił znaleźć bezpieczniejsze miejsce i nie informując o tym władz wojskowych, wyjechał do Madrytu. W Londynie zadźwięczał alarm. Już fakt, że książę opuścił Paryż bez zgody i pozwolenia rządu, nakazywał czujność. Edward znany był bowiem ze swoich prohitlerowskich sympatii i nagłe zniknięcie z Paryża mogło zapowiadać największe niebezpieczeństwo. Po śmierci ojca, króla Jerzego V, 20 stycznia 1936 roku, książę przejął monarsze rządy jako Edward VIII. Był to przełomowy okres dla Europy, gdy rozgrywały się wydarzenia, które 3 lata później doprowadziły do wybuchu wojny. Zanim książę zdążył zasiąść na tronie, żałoba nakazywała, aby uroczystości koronacyjne odbyły się po kilku miesiącach po śmierci starego monarchy. W marcu wojska niemieckie wkroczyły do Nadrenii, rejonu, który na mocy traktatu wersalskiego został zdemilitaryzowany, a więc nie mogło tam być żołnierzy. Hitler, łamiąc ten zakaz, rzucał wyzwanie demokratycznym mocarstwom. Badał, jak daleko może się posunąć i czy musi obawiać się konsekwencji. Wystarczyło, aby jedna francuska dywizja wyszła z koszar i skierowała się do Nadrenii, albo brytyjskie okręty ruszyły w stronę niemieckich portów, a generał Ludwig Beck, dowodzący przemarszem niemieckich wojsk, wydałby rozkaz odwrotu. Ale tak się nie stało. Żołnierze niemieccy weszli na ulice Kolonii, a Anglicy i Francuzi nie interweniowali. Sukces w pierwszej międzynarodowej aferze przekonał Hitlera, że może poczynać sobie śmiało w Europie, a bez wątpienia to pierwsze zwycięstwo w dużej mierze zawdzięczał Edwardowi VIII. W czasie, gdy niemieccy żołnierze dość niepewnie maszerowali ulicami Kolonii, w Londynie Leopold von Hirsch, niemiecki ambasador, z niepokojem czekał na telefon. Gdy zabrzmiał dzwonek, zerwał się z fotela. Ze słowami „to król” podbiegł do telefonu i w wyraźnym napięciu podniósł słuchawkę. — Dawid mówi — usłyszał. — Pan wie, kto mówi? — Oczywiście wiem — odpowiedział Hirsch. Król Edward VIII miał 7 imion, a w prywatnych kontaktach chętnie używał imienia Dawid. Posłałem po premiera i przekazałem mu swoje impresje — mówił król. — Powiedziałem staruszkowi tak i tak, że abdykuję, jeżeli on wypowie wojnę. To była straszna scena. Ale niech pan się nie martwi. Nie będzie wojny. Hirsch Odłożył słuchawkę i nagle wybuchnął radością. Zaczął skakać i tańczyć. — Dokonałem tego! — krzyczał. — Przechytrzyliśmy wszystkich! Nie będzie wojny! Wkrótce wysłał depeszę do Berlina. Pisał. — Dzisiaj, 11 marca 1936 roku, byłem w bezpośrednim kontakcie z dworem. Spotkałem się nie tylko ze zrozumieniem niemieckich racji, ale dowiedziałem się, że dyrektywa wydana rządowi przez dwór stanowi, iż bez względu na szczegóły nie wolno dopuścić do poważniejszych następstw wkroczenia wojsk niemieckich do strefy zdemilitaryzowanej. Hitler po przeczytaniu tego raportu powiedział: Anglia nie będzie interweniować. Król dotrzymuje obietnic. To znaczy, że reszta będzie się rozwijać po naszej myśli. Edward działał dalej, starając się osłabić opór zachodnich państw przeciwko niemieckim posunięciom. Zaprosił do swojego pałacu wielu wybitnych polityków. Wkrótce zaczną się moje rządy. Mówił o ceremonii koronacyjnej wyznaczonej na 12 maja 1936 roku. Nie chcę słyszeć o wojnie. Rząd obawiał się jego ambicji. Premier Stanley Baldwin i jego ministrowie wiedzieli, że Edward nie ma zamiaru być malowanym władcą, który pokazywałby się gawiedzi na balkonie z okazji państwowych świąt, wydawał przyjęcia, przyjmował ambasadorów i podawał rękę nowym premierom. On chciał rządzić. On chciał doprowadzić do sojuszu z Hitlerem. Minister spraw zagranicznych Anthony Eden w czasie rozmowy z Janem Masarykiem, ambasadorem Czechosłowacji w Londynie, powiedział: Ministerstwo niepokoi się coraz bardziej narastającym i kłopotliwym mieszaniem się króla do spraw międzynarodowych. Jeżeli to będzie trwało, to trzeba będzie użyć pewnych środków, aby zmusić go do abdykacji. O jakich środkach myślał? Edward jednakże nie zwracał uwagi na zaniepokojenie rządu. Dążył do zacieśnienia stosunków brytyjsko-niemieckich i wkrótce uznał, że ambasador von Hoesch jest za mało aktywny w tej dziedzinie. Jest on zapewne dobrym przedstawicielem Rzeszy Niemieckiej, ale nie jest dobrym reprezentantem III Rzeszy. Mówił Edward do swojego przedstawiciela, księcia Koburga, wiedząc, że te słowa szybko dotrą do Hitlera, gdyż książę był na usługach niemieckiego wywiadu. Wolałbym, aby ambasadorem był człowiek, który reprezentowałby narodowy socjalizm, oficjalną politykę, i byłby zaufanym człowiekiem Hitlera. Los przesądził o zmianach zgodnych z życzeniem księcia. Von Hesch zmarł na atak serca, a 26 października 1936 roku do Londynu przybył Joachim von Ribbentrop jako nowy ambasador III Rzeszy. Hitler, decydując o wysłaniu tego polityka, myślał o jednym, a mianowicie o zacieśnieniu kontaktów z królem Edwardem VIII. Premier Stanley Baldwin był doskonale poinformowany o proniemieckich sympatiach króla. Wiedział, jaką rolę odegrał Edward w czasie kryzysu nadreńskiego. Mógł sobie łatwo wyobrazić, jak dalej będzie się rozwijała sytuacja, gdy sympatyzujący z nazizmem król pozostanie na tronie. Tym bardziej, że sytuacja w Europie zaogniała się. Hitler odrzucił ograniczenia traktatu wersalskiego i bardzo dynamicznie rozbudowywał siły zbrojne. W Hiszpanii trwała wojna domowa, w której Niemcy i Włochy zaangażowały swoje wojska. Baldwin był przekonany, że pozostawanie na tronie brytyjskim króla sprzyjającego Niemcom jest ze wszech miar niebezpieczne dla państwa. Musiał doprowadzić do jego abdykacji.